Zapraszam na audycję Szukając Słowa Bożego, audycję, która przygotowuje nas do słuchania, rozważania czytań, które słyszymy w czasie mszy świętej. A dzisiejsze słowo będzie dla nas rozważać ksiądz dr Marcin Zieliński, kapłan diecezji lubelskiej, pracownik naukowy Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i zastępca moderatora dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w archidiecezji lubelskiej. Przyzywajmy Bożego Ducha Świętego, by był przewodnikiem, by przypomniał nam, jak obiecał to Pan Jezus, wszystko, czego się nauczyliśmy, by także otworzył nasze umysły, nasze serca, nasze uszy, nasze oczy, byśmy widzieli, słyszeli i doświadczali to, czego Bóg pragnie, co Bóg pragnie nam powiedzieć. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Szczęść Boże, przed nami pierwsza niedziela Adwentu, czasu przygotowania się na spotkanie z Panem. Usłyszymy na pewno w kościołach, że jest to czas, który ma charakter podwójny. Z jednej strony oczekujemy na narodzenie Chrystusa, które wspominamy liturgicznie, na Jego przyjście, w postaci człowieka, ale też oczekujemy na drugie przyjście Chrystusa, to, które nastąpi na końcu czasów. Możemy mieć czasem wrażenie, że między tymi dwoma przyjściami Chrystusa, między Jego wcieleniem a przyjściem na końcu czasów, jest taka wielka pustka, że my ciągle czekamy, że tego Chrystusa nie ma, ale musimy pamiętać, że Chrystus nieustannie jest obecny, że On nie będzie wracał, bo gdyby musiał wracać, oznaczałoby, że Go nie ma. On jest cały czas obecny. My cały czas się z Nim możemy spotykać. Dziś, analizując czytania pierwszej niedzieli Adwentu, chcemy zwrócić szczególną uwagę właśnie na tę ideę spotkania z Bogiem. Spotkania, które wydarzyło się w przyszłości, które dzieje się także codziennie i które też wydarzy się na końcu czasów.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, Odkupiciel nasz, to Twoje imię odwieczne. Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Przed Tobą zatrzęsłyby się góry. Zstąpiłeś. Przed Tobą zatrzęsły się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś Bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w Nim pokłada ufność. Obyś wychodził naprzeciw tym, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Ty zawrzałeś gniewem, bo grzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia. Nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich. Oto Słowo Boże.
Pierwsze czytanie to część dłuższej modlitwy, która ma charakter wręcz psalmu błagalnego, psalmu dziękczynnego. Rozpoczyna tę modlitwę wezwanie Boga, który jest opisany jako nasz Ojciec. My, czytając Nowy Testament, przyzwyczailiśmy się do tego, że mamy Boga Ojca, Chrystus uczy nas nazywać Boga Ojcem, ale w Starym Testamencie jest to określenie bardzo rzadkie. Określenie nasz Ojciec w odniesieniu do Boga tak naprawdę pojawia się w Starym Testamencie tylko i wyłącznie w księdze proroka Izajasza. Gdyby sprawdzić dokładnie, ta forma nasz Ojciec odnosi się zazwyczaj do jakiegoś naszego przodka, jakiegoś naszego ojca, do Boga natomiast praktycznie tylko dwa razy. Więc widzimy tutaj pewnego rodzaju uczucie wielkiej bliskości Boga. Oni odnoszą się tutaj do Niego z taką czułością, tak jak odnosi się do Ojca. I to jest rzecz, która jest pewnego rodzaju odkryciem. Pamiętajmy, że kiedy Bóg się objawiał na początku w Księdze Wyjścia, wszyscy się Go bali. Wysłali Mojżesza po to, żeby był reprezentantem całego ludu. Natomiast lud siedział na dole w namiotach, był przestraszony. Doświadczeniem Boga było przede wszystkim doświadczeniem Boga pełnego mocy, Boga, który budził lęk. Tu widzimy, że następuje takie ocieplenie bardzo mocne tych relacji. Jest oczywiście, to jest ważna idea, bojaźni Bożej, która polega na tym, że odnosimy się do Boga z wielkim szacunkiem, ale jest też większa świadomość, że Bóg jest rzeczywiście tym, który troszczy się o ten naród, który jest autentycznie ojcem dla nich. Oprócz tytułu Ojciec pojawia się także drugi tytuł, Odkupiciel. To jest ten starożytny Goel, tytuł, który być może pamiętamy. Ktoś, kto był mścicielem krwi, kto miał obowiązek pomścić krzywdy wyrządzone rodzinie, często nawet w sposób krwawy, ale też miał obowiązek wykupować ludzi, którzy wpadli w niewolę, którzy byli w finansowych tarapatach. Ten, który troszczył się o ludzi należących do swojej rodziny, czyli tej samej krwi. Więc widzimy, że na dwa sposoby podkreśla się, że my jesteśmy jakby krewnymi Boga, w sensie, że należymy do Jego rodziny. On jest naszym Ojcem, On jest częścią naszej rodziny, kimś w naszej rodzinie, kto będzie starał się odkupić nas, odkupić nasze grzechy. I to są takie dwa obrazy, które mówią o takim pewnym powinowactwie. Idea pokrewieństwa z Bogiem jest znana w kulturze greckiej na przykład. Tam się bardzo mocno podkreślało, że celem, zwłaszcza w filozofii helenistycznej, u stoików, celem takiego życia moralnego, życia zgodnego z przykazaniami, z zasadami właściwie, to jest wejście w taką głęboką relację z Bogiem i odkrycie, że my rzeczywiście możemy stać się jakby krewnymi Boga. Poprzez nasze szlachetne postępowanie, poprzez praktykowanie cnót, to pokrewieństwo wręcz może się narodzić, bo Bóg również jest tym, który praktykuje cnoty, który żyje w taki sposób. Więc żyjąc tak jak Bóg, stajemy się jakby częścią Jego wielkiej rodziny. Kolejny motyw bardzo ważny to zaproszenie, żeby Bóg się objawił i zstąpił. Tu znów mamy pewnego rodzaju przeciwieństwo do tego, co widzieliśmy w Księdze Wyjścia. Tam ludzie proszą, żeby się Bóg nie objawiał, żeby Mojżesz poszedł i z tym Bogiem rozmawiał. Tu widać większe oswojenie się z tą ideą Boga. Chcą tego Boga spotykać, chcą być blisko Niego. I tu się pojawia ten ważny moment spotkania. Pragniemy, naprawdę pragniemy, żeby rzeczywiście Bóg się nam objawił, żeby zstąpił z całą swoją potęgą, żebyśmy mogli doświadczyć Jego obecności. Pojawia się bardzo mocne pragnienie spotkania z Bogiem. Oczywiście są pewne trudne kwestie związane z tym spotkaniem, takie jak grzech i nieczystość. To wyrażenie skrwawiona szmata, ono odnosi się do ubrania rzeczywiście pokrytego krwią, związanego z menstruacją. Takie ubranie było uważane za nieczyste. Więc oni mówią o nieczystości rytualnej, bo według tam ówczesnych zasad menstruacja czyniła kobietę jakby nieczystą, niezdolną do uczestnictwa w kulcie i powodowało, że każdy, kto ją dotykał, również stawał się nieczysty. Oprócz tej nieczystości też pojawia się zło, pojawiają się grzechy, które ludzie po prostu czynią, niewłaściwe postępowanie. Jest takie pragnienie, aby rzeczywiście stanąć przed tym Bogiem. Rozumieją, że poprzez grzech od tego Boga się oddalają, wszelka nieczystość powoduje, że nie mogą tego Boga spotkać, ale na końcu perykopy, którą czytamy, znów się pojawia to wezwanie: jesteś naszym Ojcem, my chcemy się z Tobą spotykać. I pojawia się wręcz taka prośba, żeby Bóg jakby na nowo ich przemienił. Grzech powoduje, że człowiek upada, że jest słaby, może nawet doprowadzić do kompletnego upadku człowieka, do kompletnego rozpadu. Ale autor natchniony stwierdza, że jesteśmy gliną, czyli takim materiałem, który można formować. Ty jesteś naszym Stwórcą, to taka reminiscencja tego, co wydarzyło się w raju. Bóg z gliny stworzył człowieka i to jest wręcz taka prośba, żeby Bóg jeszcze raz nas ulepił, żeby jeszcze raz nas sformował, bo grzech powoduje, że się rozpadamy, że nasze życie zanika. Potrzebne byłoby wręcz jakieś drugie stworzenie, które spowoduje, że nabierzemy na nowo takich pięknych form, że będziemy rzeczywiście cudownie ukształtowani, autentycznie na podobieństwo Pana Boga. I to prawdziwe podobieństwo do Boga, bycie człowiekiem, okazuje się, że jest też związane bardzo mocno z Bożą działalnością. My pracujemy nad sobą moralnie, my staramy się być dobrymi ludźmi, ale również ważna jest ta prośba do Boga, żeby On nas przemieniał, bo ostatecznie to nowe stworzenie, o którym czytamy w Piśmie Świętym, nowe stworzenie, czy też nowe ulepienie człowieka, odtworzenie całego świata, będzie właśnie powiązane z działalnością Pana Boga, który odmieni całą rzeczywistość, który na nowo stworzy ziemię, będzie nowa ziemia, jak mówi Księga Apokalipsy, będzie nowe niebo, będą także nowi ludzie przemienieni, zmartwychwstani, wolni od grzechów, podobni do Jezusa Chrystusa, podobni do Boga, stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Więc to są takie piękne idee, które już Izajasz zarysowuje, ale wszystko wiąże się tutaj z momentem spotkania. Wiemy, że Bóg jest naszym Ojcem, naszym Odkupicielem. Rozumiemy, że jesteśmy grzeszni, ale bardzo chcielibyśmy spotkać naszego Ojca.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał was do uczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Oto Słowo Boże.
Święty Paweł przybywa do Koryntu z Aten, jest w czasie swojej drugiej podróży misyjnej. Dociera do miejsca, w którym spędzi praktycznie półtora roku. Jego pierwsze spotkanie z tym miastem przynosi owoce, spotyka tam już chrześcijan, sam umacnia wiarę ludzi i czyni to rzeczywiście tak wśród Żydów, jak i wśród pogan. Orędzie, które niesie, to jest też orędzie, które wyzwala, daje nadzieję, bo kontekst tamtego świata, szczególnie kontekst religii greckich i w ogóle myśli greckiej, był z natury pesymistyczny. My często myślimy o Grecji starożytnej w kategoriach piękna, odkryć, harmonii, architektury, wspaniałych rzeźb i to jest wszystko prawda, ale też są takie elementy, których już dzisiaj nie zauważamy, dlatego że chrześcijaństwo zmieniło nasz sposób myślenia kompletnie. To byli też ludzie, którzy doświadczali, że życie jest niestety bardzo krótkie, że się umiera i to była dla nich taka prawdziwa tragedia. Przychodzi koniec twojego życia i ty w żaden sposób tego końca życia nie możesz zatrzymać. Żyjesz jeszcze na dodatek bardzo krótko, 30, 35, 40 lat. Takie były w tamtych czasach, powiedzmy, średnie długości życia. Byli tacy, którzy oczywiście żyli dłużej, ale wiele osób też umierało bardzo młodo. I takim ludziom, którzy też bali się swoich bogów, bo bogowie to były istoty często bardzo złośliwe, które potrafiły zaszkodzić, które należało tylko trzymać w oddaleniu i uspokajać odpowiednimi darami, ale raczej nie można się było na nich opierać czy szukać u nich pomocy. Więc Święty Paweł niesie obraz zupełnie innego Boga. Nawiązując tutaj do pierwszego czytania, możemy powiedzieć Boga, który jest rzeczywiście Ojcem i się troszczy, który zajmuje się swoimi ludźmi, co dla Greków było rzeczywiście rzeczą raczej taką niepojętą, trudną do przyjęcia. I ten Bóg też przychodzi po to, by dać zbawienie i dać coś, o czym Grecy tak naprawdę marzyli, czyli możliwość pokonania śmierci. Nawet jeżeli umrzesz, to Bóg ci daje życie wieczne i to życie wieczne oznacza, że będziesz trwał bez końca, że będziesz blisko Boga. To było to orędzie, które niósł Święty Paweł, orędzie zmartwychwstania, orędzie życia z Bogiem w Jego Królestwie, które rzeczywiście odmieniło też nasz sposób myślenia. Cała Europa jest jakby ufundowana na tym sposobie myślenia i tym sposobem myślenia przeniknięte. Nawet jak ktoś nie wierzy, to zawsze jakieś tam odniesienie do wieczności, do życia ma. W starożytności po prostu każdy sądził, że umieramy, rozpadamy się i jesteśmy prochem i nie ma żadnej nadziei. Nadzieja w czasach starożytnej Grecji nie była wcale rzeczą pozytywną. Święty Paweł głosi przez półtora roku Ewangelię i w pewnym momencie musi opuścić swoją wspólnotę. Po pewnym czasie słyszy o różnych trudnościach, problemach, kłopotach, więc pisze list. Widać, że troszczy się o tych, którzy się nawrócili dzięki niemu i chce ich też umocnić w wierze. To jest takie zadanie, które Święty Paweł czynił i to warto też jakby wczuć się w jego sytuację. On, który założył wiele wspólnot, który też zawarł wiele dobrych ludzkich przyjaźni, który spotykał ludzi będących mu wdzięcznymi. Byli też ludzie, którym sam był wdzięczny. On ciągle podróżuje. Nie może przebywać w jednej wspólnocie przez jakiś bardzo długi czas, więc w pewnym momencie musi tę wspólnotę opuścić. Ale myśli o tej wspólnocie. Czasem tak bywa, że do niektórych wspólnot powraca na nowo, spotyka się z nimi, stara się po prostu ich umacniać. List, który wysyła, jest jakby jego głosem, znakiem jego obecności. Nie mogę się spotkać z wami osobiście, mówi, ale wysyłam wam list. I ten list jest jakby mój głos. Jestem wśród was, widzę wasze problemy i staram się wasze problemy konkretnie rozwiązywać. Dziś czytamy początek tego listu, w którym Święty Paweł po przedstawieniu się, jak zawsze na początku, wyraża jakby swoje życzenia. Mówi: łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Tu warto przypatrzeć się tym dwóm wyrażeniom, łaska i pokój, bo one są niezwykle ważne. Łaska, greckie słowo charis, to jest taka rzeczywistość nowotestamentalna. Samo słowo jest znane także w starożytności i ono etymologicznie jest bardzo mocno powiązane z innym słowem, też niezwykle istotnym, słowem chara, czyli radość. Łaska i radość mają jakby taki wspólny źródło słów, wspólny rdzeń, co pokazuje, że te rzeczywistości no, są sobie bliskie. Łaska w starożytności dla Greków oznaczała no, coś niezwykle pięknego w naturze, coś, co budziło podziw, co było jakby cudownym darem. Kiedy człowiek się wpatrywał w to, też autentycznie się tym cieszył, doznawał takiej niezwykłej radości. Dla nas w Nowym Testamencie doświadczenie łaski to jest przede wszystkim coś, co daje nam Bóg, co Bóg nam dał przez Chrystusa, czego Chrystus nam nieustannie udziela z nieba, czyli pewnego rodzaju siła, która przemienia nasze życie, pewnego rodzaju dar Boży, który czyni nas innymi. Warto do tego daru łaski dodać też ten aspekt radości, bo rzeczywiście łaska, która nas przemienia, która czyni nasze życie lepszym, powoduje, że my inaczej na ten świat patrzymy. Doświadczenie świata staje się dla nas zjawiskiem pozytywnym, bo skoro Bóg jest po naszej stronie, to rzeczywiście powinniśmy się cieszyć. Drugie doświadczenie to doświadczenie pokoju. Tego życzy Święty Paweł. Pokój, hebrajskie słowo szalom, tu oznacza pełnię dóbr, które możesz otrzymać. To wszystko, co czyni cię człowiekiem szczęśliwym, spokojnym, wyposażonym w każde potrzebne ci dobro. To nie jest stan braku konfliktów, ale to jest stan jakby kompletnego zaspokojenia, doświadczenia absolutnej radości. Więc widzimy, że to słowo łaska i pokój, one są ze sobą bardzo mocno związane. I Święty Paweł tutaj życzy tej łaski, która nie tylko ma taki wymiar ziemski, życzymy sobie doświadczenia Bożej łaski, Bożego pokoju tu na ziemi, ale to są też dary, których my będziemy doświadczać w całej pełni w rzeczywistości Królestwa Bożego. Tu już antycypujemy pewne rzeczy, czyli jakby mamy pierwsze doświadczenie, pierwszy wgląd w tę łaskę, w ten pokój, który niesie Bóg, ale cała pełnia jakby czeka na nas. I Święty Paweł, pisząc ten list, dziękuję Bogu za wszystkie łaski, które otrzymali właśnie w Chrystusie. Jakby Chrystus jest tym podstawowym nośnikiem wszelkiej łaski. On jest łaską po prostu. To, co otrzymali, w co zostali wzbogaceni, to słowo i poznanie. Słowo w sensie mądrości, w sensie zasad, w sensie zrozumienia. Słowo, z którego rodzi się wiara, więc też niezwykłe słowo pocieszenia czy informacji, ale słowo natchnione, słowo, które niesie zbawcze prawdy, które ożywia wiarę, które budzi wiarę. Ze słowa po prostu rodzi się wiara. Także wszelkie poznanie, zrozumienie, bo ludzie w tamtych czasach szukali zrozumienia, chcieli jakby ogarnąć ten świat, na ile to jest możliwe. Święty Paweł ukazuje obraz Boga życzliwego, który się troszczy o ten świat, który chce zbawić każdego człowieka. Więc te rzeczywistości, one mają przypominać nieustannie mieszkańcom Koryntu, że Bóg czuwa nad nimi, że Bóg jest obecny, że także Święty Paweł jest obecny, choć wydawałoby się, że wyjechał, że go nie ma, on jednak ciągle czuwa nad tą wspólnotą. Czuwa on, ale także czuwa sam Bóg, który obdarza wszelkimi potrzebnymi łaskami. Tu warto też zobaczyć, że Święty Paweł nieustannie mówi o łasce. Nawet jeżeli potem będzie musiał upomnieć Koryntian za pewne niewłaściwe zachowania, to jednak rozpoczyna mówiąc o łasce, że Bóg udziela wam tej łaski. Potem mówi jeszcze raz, że otrzymali wszelką łaskę w Jezusie Chrystusie. Potem na samym końcu znów podkreśla, że nie brakuje wam żadnego daru łaski, czyli podkreśla tutaj niezwykłą hojność Boga. Coś, co dla nas też jest z punktu widzenia teologicznego bardzo ważne. Bóg obdarzył nas wszelkimi potrzebnymi darami, otrzymaliśmy od Niego wiele rzeczy i wszystko to, co czynimy, to jest tak naprawdę odpowiedź na te niezwykłe dary Bożej łaskawości.
Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię. Czuwajcie. Oto słowo Pańskie.
Ewangelia dziś czytana to fragment rozdziału 13 Ewangelii świętego Marka, który jest dosyć skomplikowany. To długa mowa Chrystusa. Musimy sobie wyobrazić Chrystusa siedzącego na zboczu Góry Oliwnej razem ze swoimi wybranymi uczniami, z Piotrem, z Andrzejem, Jakubem i Janem. Chrystus mówi o zniszczeniu świątyni, mówi o tych różnych trudnych momentach, które nadejdą, które spowodują, że miasto święte zupełnie zniknie, dlatego że nie poznało jakby czasu swojego nawiedzenia. Przyszedł Syn Boży, był taki wyjątkowy moment w historii świata i oni go nie rozpoznali. I konsekwencją tego było też zniszczenie tego miasta, zniszczenie świątyni, żeby podkreślić, że to wszystko, w co do tej pory wierzyli, no Bóg po prostu zmienił, ustanowił nowy kult, nową liturgię i ten obiecany Mesjasz rzeczywiście przyszedł. Chrystus kreśli historię czasów w takich barwach eschatologicznych, w takich barwach, można powiedzieć, apokaliptycznych, bo to jest właśnie ten styl, który mamy w 13 rozdziale Ewangelii świętego Marka. W Ewangelii, którą dziś czytamy, wzywa swoich uczniów do czuwania, do bycia jakby nieustannie skoncentrowanym, dlatego że moment tego końca świata, on nadejdzie w sposób zupełnie niespodziewany. Tu pojawia się takie słowo, które bardzo często słyszymy, słowo kairos. I to greckie słowo, ono oznacza czas, ale w przeciwieństwie do innego wyrażenia chronos, no, oznacza czas szczególny. Chronos, słowo, które również znamy, bo pojawia się w takich polskich słowach jak chronologia czy chronometr, to jest czas, który możemy zmierzyć, czas, który upływa, jakaś ilość czasu. I to jest chronos. Natomiast kairos oznacza taki bardzo szczególny, specyficzny czas. W ogóle kairos to jest też imię własne. To jest imię takiego greckiego bożka, który był synem Zeusa i był nazywany bogiem takiego szczęśliwego trafu. Można znaleźć jego wyobrażenia, obrazy. Jest on przedstawiany jako pozbawiony włosów, po prostu łysy. Ma tylko taki długi lok z przodu głowy. I ten, kto jest w stanie go schwycić za ten lok, to jest człowiek, który potrafi go zatrzymać, to jakby w odpowiednim momencie czyni coś właściwego. Musimy pamiętać, że Kairos to jest też taka postać, jako powiedzmy Bożek, on nieustannie biega, on jest nieustannie w ruchu, więc ten, który jest w stanie tego Kairosa schwycić za lok, za włosy, które znajdują się na czole, jakby go zatrzymuje. Bóg szczęśliwego trafu, Bóg szczęśliwego zbiegu okoliczności. Czasem są takie momenty w życiu, które trzeba wykorzystać, bo jeżeli ich nie wykorzystamy, one już nigdy nie powrócą. Jako ciekawostkę można podać, że obraz, ołtarz Kairosa znajdował się w Olimpii, tam gdzie były rozgrywane igrzyska olimpijskie i bardzo często sportowcy modlili się tam do niego, mówiąc: mam jedyną szansę, żeby zostać wielkim bohaterem, żeby wygrać te zawody, żeby stać się rzeczywiście kimś niezwykle sławnym, popularnym, kochanym. Modlili się, żeby wykorzystać ten właściwy moment, bo wiedzieli, że innego momentu już nie będzie, że za 4 lata pewnie będą już zbyt starzy czy zbyt słabi, żeby w tych zawodach uczestniczyć. Więc Chrystus podkreśla tutaj, że będzie taki szczególny moment, którego nie możemy przegapić. To słowo greckie kairos to jest moment zbawczy, moment, który dla nas jest niezwykle istotny, bo w tym momencie my jakby będziemy wchodzić do tej rzeczywistości Królestwa Bożego. Porównuję to oczekiwanie do sytuacji, kiedy człowiek wyjeżdża ze swojego domu, pozostawia swój dom, każdemu jakieś zadanie, odźwiernemu nakazuje, żeby czuwać i potem w pewnym momencie powróci. Tym człowiekiem oczywiście jest Chrystus. Kiedy on powróci, nie do końca wiadomo. Tu tekst wymienia najróżniejsze pory nocy. Może to być wieczór, może być to północ, pianie koguta, czyli moment przed wschodem słońca, czy poranek, wschód słońca. Pory mogą być różne. Ważne, żeby rzeczywiście czuwać, żebyśmy nie spali, tylko żebyśmy byli ciągle przygotowani. Sprawa czuwania jest więc rzeczą niezwykle istotną. My też musimy nieustannie pamiętać, że to czuwanie to tak naprawdę ciągłe przebywanie z Chrystusem, bo można też mieć takie wrażenie, można sobie stworzyć takie wrażenie, że moje czuwanie polega na tym, że Chrystusa nie ma, a ja czekam, żeby On powrócił. Tymczasem Chrystus cały czas jest obecny. On, kiedy też się pojawia, to nigdy się nie mówi, że On powrócił skądś. To nawet język grecki unika takiej formy, no, którą należałoby przetłumaczyć jako powrót, bo to oznaczałoby rzeczywiście, że wyjechał i w pewnym momencie powrócił po długiej nieobecności. Chrystus jest tym, który cały czas jakby nieustannie przebywa z nami i w pewnym momencie po prostu przyjdzie, objawi się. Chrystus tak naprawdę zawsze jest tym, który jest opisywany jako właśnie przychodzący. Tam jest takie greckie słowo erchomai, które oznacza człowieka, który przychodzi, kogoś, kto się objawia, nie kogoś, kogo nie było i po długim czasie dopiero powraca. Więc warto pamiętać o tym nieustannym przebywaniu Chrystusa z nami. On jest ciągle obecny w historii świata, ale my oczekujemy na taki szczególny moment. I tu również bycie śpiącym nie oznacza tutaj spania jako takiego. Bycie śpiącym to znaczy czas jakiejś takiej nieaktywności, czas ciemności, czas nocy. I my, jako ludzie wierzący, doświadczamy takiego czasu, bo to może być noc choroby, noc trudnych doświadczeń, dylematów, jakichś decyzji do podjęcia, które powodują po prostu, że jesteśmy w absolutnej ciemności. To może być moment nocy związany ze zbliżającą się śmiercią, że człowiek sam nie wie, co myśleć. To może być moment słabości w wierze, zwątpienia. Mamy teraz czasy trudne, czasy skandalów. Wielu ludzi znajduje się w takiej jakby nocy, zastanawiając się, no właśnie, w co wierzyć, czy wierzyć, jak wierzyć. To jest sytuacja, przed którą Chrystus nas przestrzega. My nie możemy być jakby ludźmi śpiącymi w nocy, ludźmi w letargu, ludźmi nieaktywnymi. Mamy być nieustannie przygotowani. Więc nie chodzi o to, żeby nie spać w nocy. My musimy spać, my możemy wypoczywać. Chodzi o to, żeby nie ogarnął nas taki sen duchowy, żebyśmy w różnych trudnych sytuacjach życia nie doświadczyli po prostu dookoła takiej ciemności, takiego poddania się, takiej rezygnacji ze wszystkiego, poczucia bezsilności. Tego musimy unikać. Musimy być przygotowani. Tak jak panny w przypowieści o pannach mądrych i głupich. One śpią tak jak inne. Panny mądre również śpią, ale ponieważ mają ten olej, ich latarnie płoną, więc tak naprawdę są cały czas przygotowane. One jakby cały czas czuwają. To jest też ciekawa postać odźwiernego, który ma czuwać. Warto się też duchowo zastanowić nad tą rzeczywistością odźwiernego, jako może kogoś, kto dba po prostu o nas, jakiegoś przyjaciela czy osobę duchowną, z którą staramy się to nasze życie duchowe ożywiać. Może to też być obraz naszego sumienia. To sumienie musi czuwać nad moim życiem, nad moimi wyborami, nad moimi decyzjami, żeby rzeczywiście te decyzje były dobre, żebym na skutek błędnych decyzji nie znalazł się właśnie w takiej nocy śpiący, w sensie ogarnięty ciemnością, bezradny, bez życia, bez woli życia. Tu warto też dziś, przeżywając pierwszą niedzielę Adwentu, zastanowić się nad naszym sumieniem, nad rolą, którą to sumienie pełni w naszym życiu, żeby rzeczywiście ono prowadziło nas we właściwym kierunku, żeby czuwało też nad naszymi wyborami, nad naszymi dobrymi uczynkami.
Zapraszam Państwa do rozmowy z księdzem doktorem Marcinem Zielińskim, który dzisiaj przygotował komentarze do Bożego Słowa. Numery telefonów 56 655 23 55 dla słuchaczy z północy Polski, 655 23 56 południa. Dwa numery komórkowe 536 600 536 600 200 i dla telefonujących z zagranicy dwa numery 00 48 56 655 23 33 a także 655 23 66. Radio Maria, proszę.
Witam serdecznie, szczęść Boże, mówi Boguła.
Szczęść Boże.
Czy ja mogłabym prosić o taką, o takie wyjaśnienie dwóch postaw w wierze? Bądź albo zimny, albo gorący. Bo jak będziesz letni, wypluje cię ze swoich ust. Nieraz nad tym się zastanawiam. Bardzo proszę.
Dziękuję. Tak, dziękuję.
Więc pytanie nie jest dzisiaj może związane bardzo z czytaniami, które studiowaliśmy, ale to jest pytanie ciekawe i dobre, bo rzeczywiście w Księdze Apokalipsy w liście pojawia się, w tej początkowej sekcji, kiedy czytamy listy do siedmiu kościołów, pojawia się właśnie to wezwanie do tego, żeby być zimnym albo gorącym, bo inaczej jakby wypluje cię ze swoich ust, wyrzucia cię z moich ust. To jest wezwanie do jakby zajęcia takiej zdecydowanej, radykalnej pozycji. My patrząc na logikę Ewangelii też musimy dostrzec, że nie ma w Ewangelii czegoś takiego, że jest strona lewa, prawa i coś jeszcze po środku. Generalnie strona lewa i prawa to są dwie jedyne możliwości. Z jednej strony mamy wszystko, zdobywamy wszystko, z drugiej strony nic. Po środku natomiast jest przepaść, jest podział jakby tercium non datur, bo jest takie powiedzenie. Trzeciej rzeczy po prostu nie ma. Więc Chrystus nas zachęca, żebyśmy, kiedy jesteśmy właśnie ludźmi wierzącymi, żebyśmy rzeczywiście mieli po prostu gorące serca. Nawet jeżeli chcemy walczyć z tą wiarą, to żeby rzeczywiście była to też taka postawa, która opiera się na tym, że ja wątpię w pewne rzeczy, ja mam pytania, mi się pewne rzeczy nie zgadzają. Pan Bóg takich postaw też się nie boi, on chce odpowiadać. Najgorsza jest sytuacja, kiedy ktoś właśnie jest taki letni, czyli zupełnie bez wyrazu, właściwie nie wiadomo, czy ciepły, czy zimny, nijaki. Nie interesuje się ani wiarą, ani sprawa braku wiary go po prostu nie obchodzi. Więc to jest taka sytuacja jakby zupełnego zobojętnienia na wszystko, braku jakiegokolwiek zajęcia pozycji. I tu jesteśmy zaproszeni do tego, żeby mieć jakby taką jasną, klarowną postawę w naszym życiu, żebyśmy pamiętali, że Bóg nas wzywa do pewnych wyborów i my te wybory musimy tych wyborów dokonywać. Więc chodzi tu o pewnego rodzaju taką jednoznaczność, żebyśmy pamiętali, że jesteśmy albo za Królestwem, albo przeciw, że innych po prostu wartości w tej rzeczywistości Królestwa Bożego po prostu nie ma.
Radio
to tak pokrótce.
Dziękuję. Radio Maria, proszę. Halo? Nie słyszę nikogo. Bardzo proszę, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z dekanatu sierpeckiego. Szczęść Boże księdzu katechecie, szczęść Boże ojcu. Ojcu, dziękuję za piękny podkład muzyczny. Teraz tak, Izajasz się odnosi do wątłej kondycji ludzkiego losu. Widzi to i mówi, że owocuje to sromotą i ludzką nędzą. Ale ten rodzaj zachowań jest cały czas obecny w historii świata, ale jednocześnie obecność Boga jest adekwatna do tej wątłej kondycji człowieka. I tą intuicję potwierdził Pan Jezus, który powiedział, że przyszedłem do tych, którzy źle się mają, bo sprawiedliwi lekarza nie potrzebują. I to już jest w Nowym Testamencie, ale w Starym jest też powiedzmy to zapewnienie, takie słowa, że gdyby cię wszyscy opuścili, ojciec lub matka, to ja cię nie opuszczę. I one zapewniają człowieka o nieustającej obecności Boga. Już na początku historii biblijnej, w słowach skierowanych do Mojżesza, powiedz mojemu ludowi, że moje imię brzmi jestem, który jestem. I to oznacza nieprzemijającą obecność Boga, ponieważ jest on miłością, która wyraża się w tej nieustannej trosce, bo przecież miłość jest troskliwa, jak mówi święty Paweł. Jestem, który jestem, oznacza, że cały czas jesteśmy zanurzeni w jego miłości. A dostrzegają to serca wrażliwe oraz błogosławione, bo tutaj również Pismo Święte nam mówi, albowiem błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. W innym momencie także błogosławieni są ci, którzy we mnie nigdy nie zwątpili. Słowa, które usłyszeliśmy przy okazji odwiedzin Pana Jezusa przez uczniów świętego Jana Chrzciciela. I jeszcze jest jeden istotny warunek konieczny, żebyśmy my to mogli otrzymać. Trzeba być prostaczkiem, albowiem zgodnie z przekazem Pisma Świętego prostaczkowi Pan Bóg objawia swoją prawdę. I jednym ze słów prawdy są również takie: ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I te budzące nadzieję słowa oznaczają, że życie nigdy nie będzie wolne od problemów, ale jednocześnie w obliczu tych problemów zalecana jest taka postawa. Nie mów Panu Bogu, że masz wielki problem, ale powiedz swojemu problemowi, że masz wielkiego Boga. Taka jest moja refleksja. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
No, dziękujemy bardzo. Bardzo się Pan dobrze przygotował. Rzeczywiście to, co Pan mówi, jest wszystko słuszne od początku do końca. Boża obecność to jest naprawdę podstawa w Piśmie Świętym. Tak jak Pan wspomniał, imię Boga oznacza, że Bóg jest w tej trudnej sytuacji po to, żeby tego Izraela wspierać. Tego Boga też nie przerażają grzechy. Jak jest na przykład pierwszy grzech złotego cielca, to tam w tej konstrukcji rozdziałów 32, 3 i 4 tam widać taki ciekawy dialog. Niby Bóg chce zniszczyć cały ten lud, chce z Mojżesza uczynić nowe pokolenie, a tak naprawdę cały ten dialog, całe to objawienie planów Bożych jest po to, żeby Mojżesz mógł się wstawić za tym ludem. Dlaczego? Pan Bóg tak naprawdę nie chce. Pan Bóg chce przebaczać. Pan Bóg widzi po prostu słabość ludzi i grzeszność i dlatego ich nie opuszcza. Tu warto też, bo ja bardzo lubię też takie badania związane właśnie z kontekstem, w którym się rodzi chrześcijaństwo. Warto naprawdę myśleć o tym świecie starożytnym, gdzie obraz Boga nigdy nie był obrazem Boga życzliwego czy przyjacielskiego. W tej mitologii bardzo często bogowie byli właśnie złośliwi, nie interesowali się zupełnie. Prometeusz musiał wykradać ogień, bo ludzie marzli, ludzie nie mieli na czym sobie ugotować pożywienia, a Bogów to tak naprawdę nie obchodziło, więc to podkreślenie, że Bóg rzeczywiście jest niezwykle istotny. Tu jeszcze jedna taka rzecz, która dla mnie osobiście jest bardzo ciekawa. Warto w ogóle podkreślić, że całe to nasze chrześcijaństwo, cała nasza wiara to jest religia obecności. Jakby się przypatrzeć wszystkim ważnym rzeczom, które mamy, to one są związane z obecnością. Najświętszy sakrament to jest obecność Boga. Pismo Święte to jest obecność Słowa Bożego w Słowie ludzkim. My naprawdę czytamy tam Słowa Boga. We wspólnocie Bóg jest obecny. W Kościele, w osobie kapłana, w tym świecie Bóg się objawia, więc Bóg jest naprawdę, tak jak to Pismo Święte mówi, tym, który jest dla nas, który chce być po prostu obecny w życiu człowieka. Warto tutaj pamiętać w tym Adwencie, żebyśmy się też tak nie czuli jakby opuszczeni. Cały czas ten Bóg nam towarzyszy.
Radio Maryja, proszę.
Cześć Boże, chciałam się o coś zapytać.
Cześć Boże, jesteśmy na antenie, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus, mówi Aleksandra z Warszawy.
Prosimy, Pani
Aleksandra. Chciałabym się zapytać, może to są takie jakieś infantylne takie wynurzenia, ale ja muszę powiedzieć, że ja odczuwam ogromny, ogromny strach przed tym końcem świata, o którym no dzisiaj szczególnie się mówi, zwłaszcza takim terminem, że są to czasy ostateczne. Jeszcze niedawno było właśnie w czytaniach, że biada chyba małym dzieciom i ssącym piersi, czy brzemiennym. I to wszystko nabawia mnie przerażenie, bo tak po ludzku ja sobie wyobrażam, że nie wiem, te dzieci jakoś będą straszliwie cierpiały, czy te kobiety. Nie mogę sobie po prostu z tym poradzić. Ja chciałam się zapytać, czy ten termin czasy ostateczne to jest, że nie wiem, no tak, przepraszam, proszę się nie śmiać, ale że my świąt nie doczekamy, czy nawet jutra nie doczekamy, czy to też jest jakaś, czy to może być, mogą być też jakieś lata jeszcze. Aha. No, przepraszam. Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Pani Aleksandro, pytanie jest bardzo dobre. To są też nasze odczucia, z którymi musimy po prostu sobie jakoś radzić i musimy też w jakiś sposób odpowiedzieć w naszym własnym sercu na te wszystkie obawy. I to, co Pani odczuwa, jeżeli to jest autentyczne, to jest rzecz, z którą jakoś nam należy rzeczywiście się rozprawić, zastanowić nad nią, bo też trudno byłoby cały czas tak żyć w takim lęku. Tym bardziej, że Ewangelia naprawdę nie zachęca nas do lęku. To, co Pani mówiła, te wszystkie trudne sytuacje, to są wydarzenia, które miały miejsce po prostu w Ziemi Świętej, kiedy oblegano Jerozolimę, kiedy te straszne sceny się działy, dlatego że opis zniszczenia Jerozolimy to są też takie reminiscencje tego, co tam się autentycznie wydarzyło. Ale wie Pani, no, my żyjemy w takim kraju, gdzie na razie może jeszcze wojny nie ma, ale dzisiaj też się to dzieje. To nie jest tak, że dzieci nie umierają, że nie ma tych wszystkich trudnych sytuacji. I my musimy to powrócić też do takiego najbardziej zdrowo pojętego średniowiecza, w którym ludzie się modlili o dobro śmierć, dlatego że śmierć nie jest naszym wrogiem. Księga Mądrości podkreśla, to jest naturalny element życia. Będzie taki czas, że my odkryjemy, że właśnie będziemy chorować, że nasze ciało będzie słabe, będziemy mieli problemy, będziemy może nawet tak cierpieć, że będziemy prosić o śmierć. I trzeba cały czas pamiętać, że w przeciwieństwie do świata greckiego, w którym nie było nadziei, ja to bym bardzo chciał podkreślić, dla nich nadzieja to było oszustwo, oczekiwanie na coś, że coś się spełni, że może się uda, życzyłbym sobie. To jest wszystko bierność i brak jakiejś takiej, powiedzmy, tak pomysłu na przyszłość. Tymczasem my mamy przyszłość, na pomysł na przyszłość. Właściwie Pan Bóg ma pomysł na przyszłość. Trzeba jakby patrzeć na koniec świata, nie jako na koniec i potem straszne rzeczy, na koniec rzeczy złych, na koniec grzechu, na koniec śmierci, na koniec starości, na koniec ludzkiego cierpienia, na początek wiecznej radości, na możliwość obcowania z Panem Bogiem, na przekroczenie samego siebie, na doświadczenie na przykład wspólnoty świętych. Zobaczymy na nowo naszych rodziców, jeśli odeszli, babcie, pradziadków, wszystkich tych ludzi, którzy zostali zbawieni, którzy żyją przed Panem Bogiem. Więc to jest przyszłość bardzo radosna. Nas będzie pewnie przerażać rzeczywistość śmierci. To się proszę też takich uczuć swoich nie wstydzić, bo czasem się ludzie po prostu boją. Boją się wirusa, boją się śmierci. To są uczucia, które po prostu się autentycznie pojawiają. Tylko pytanie, no właśnie, co my z tymi uczuciami robimy? Bo na tych uczuciach też nic nie zbudujemy. Te uczucia muszą być też, no właśnie, oświetlone rozumem, oświetlone wiarą. I ten Adwent mówi nam, że ta wizyta Pana Boga, na którą się przygotowujemy, to przyjście Pana Jezusa na końcu czasów, to nie jest żadna katastrofa, to nie jest żadna jakaś tam apokalipsa. W ogóle samo słowo apokalipsa to nie jest jakieś słowo straszne. Apokalipsa jest po prostu objawienie. Pan Bóg nam po prostu pokaże, że byliśmy dobrzy, zbawi nas, da nam radość, zobaczymy rzeczywistość nieba. Więc tu zachęcałbym, żeby spojrzeć na te pozytywne aspekty, bo moment cierpienia, grzechu i śmierci on zawsze będzie w ziemskim życiu. Żebyśmy tylko nie stracili z oczu właśnie Królestwa Bożego, czyli tej rzeczywistości, gdzie już tych wszystkich strasznych rzeczy po prostu nie będzie. I to jest ta nasza chrześcijańska nadzieja, no, że śmierć została pokonana. To, co też święty Paweł mówi tu, proszę sobie powrócić do pięknego drugiego czytania. Pan Bóg nas naprawdę ubogacił. Mamy Jego Słowo, mamy zrozumienie pewnych rzeczy, mamy świadectwo Chrystusa. Będzie nas umacniał aż do końca. Proszę zwrócić uwagę, Paweł zapewnia Koryntian, też grzeszników słabych, Bóg będzie z wami aż do końca. W dzień Pana, jeżeli wierzycie w Bogu, będziecie bez zarzutu. Pan Bóg was oczyści ze wszystkich grzechów. Przecież się spowiadacie i tak dalej, więc grzechy po prostu znikną. Więc warto tutaj jakby budować sobie taki pozytywny obraz tego Królestwa Bożego, bo to naprawdę cała ta rzeczywistość, ona nie zmierza ku gorszemu, jak to niektórzy myślą, tylko ku lepszemu. Królestwo Boże to jest właśnie kierunek taki lepszy od rzeczywistości ziemskiej.
Dziękuję. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Halo? Ktoś się nie odzywa, więc chwila muzyki i może za chwilę kolejny telefon.
A kiedy Bóg mądrości swej zakończy ziemskiej próby czas i kiedy Pan powróci tu, czy jeszcze znajdzie wiarę w nas? Ufajmy, miłujmy, czuwajmy w noc i w dzień, by Bogu zdać sprawę z nadziei, która w każdym jest. O zmierzchu dnia, gdy życia blask przygaśnie już ostatni raz i kiedy Pan powróci tu, czy jeszcze znajdzie wiarę w nas? Ufajmy, miłujmy, czuwajmy w noc i w dzień, by Bogu zdać sprawę z nadziei, która w każdym jest. Ufajmy, miłujmy, czuwajmy w noc i w dzień, by Bogu zdać sprawę z nadziei, która w każdym.
Proszę, Radio Maryja. Halo? Halo? jakoś państwo, nie wiem dlaczego, ale jakby nie wierzą, że są na antenie. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie wychwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem, mam na imię Janina, dzwonię ze Śląska i chciałam powiedzieć tej pani, że gdzieś w jednym z objawień prywatnych było to wytłumaczone, że biada brzemiennym i karmiącym w owe dni dotyczy brzemiennych grzech. Także tyle chciałam tylko przekazać. Brzemiennych zło i grzech z Bogiem.
Dziękuję.
A. To jest taka, powiedzmy, duchowa interpretacja tego. Apokaliptyka ma też to do siebie, że ona operuje pewnymi bardzo takimi plastycznymi i mocnymi obrazami. I to są takie obrazy, które możemy nazwać pewnego rodzaju wzorcem. Jak się czyta, powiedzmy, jak będzie wyglądał koniec świata, to te modele apokaliptyczne zawsze są bardzo podobne. Tam jest taka rzecz, która wielu osobom się nie będzie podobać, ale to sam Pan Jezus też zapowiada. To możemy znaleźć w Ewangeliach. Moment cierpienia przed końcem świata, moment prześladowania chrześcijan będzie ważnym znakiem, że ten świat się po prostu zbliża ku swojemu końcowi. Więc nie tylko biada tym, którzy są grzeszni, bo ci rzeczywiście się muszą, że tak powiem, zastanowić bardzo mocno nad swoim życiem. Natomiast też proszę pamiętać, że nawet te osoby, które są jak najbardziej niewinne, które wymagają szczególnej opieki, jak matka rodząca dzieci, bo to jest taka sytuacja, rzeczywiście, że wymagałaby ta sytuacja spokoju, żeby to dziecko, to nowe życie się mogło rozwinąć. Okazuje się, że nie będzie mogło, że ta rzeczywistość się po prostu skończy, że Pan Bóg to przeniesie do nowego świata. Ale to nie jest jakaś rzecz straszna. No to jest po prostu moment przechodzenia do lepszej rzeczywistości. Natomiast warto też pamiętać, że Ewangelia nie obiecuje ludziom sprawiedliwym, że nie będzie dla nich cierpień. Właśnie ci, którzy są blisko Chrystusa, oni też mają jakby udział w Jego życiu, także udział w Jego męce, więc prześladowanie sprawiedliwych po prostu będzie. To się dzieje także dzisiaj. My cały czas słyszymy o męczennikach, to wystarczy sobie poczytać biuletyny, które przygotowuje Stowarzyszenie Kościół w Potrzebie, także to nasze działające w Polsce, żeby zobaczyć, jak wiele jest po prostu trudnych sytuacji w świecie, cierpienia niewinnych ludzi. Pan Bóg to widzi, ale Pan Bóg też to rozwiązuje. Ci ludzie naprawdę zmierzają ku Królestwu Bożemu, więc tu mi się wydaje, że aspekt duchowy jest ważny, ale też musimy jakby tak cały czas bardzo realistycznie patrzeć na tę Ewangelię i dostrzegać też, że pewne rzeczy autentycznie działy się i po prostu się dzieją. Sens duchowy natomiast zawsze, wiadomo, że tu bycie, że tak powiem, związanym z grzechem, to jest taka brzemienność, z której musimy natychmiast zrezygnować.
Prosimy, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Amen, teraz i zawsze.
Ja właśnie do katechezy pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i ojca katechetę. Właśnie mi taka myśl też przyszła, że po prostu mamy Pan Jezus jest z nami, prawda? I my mamy nie spać, tak jak właśnie ojciec katecheta mówił, że nie spać, czyli trwać. I mi się wydaje, że takim najlepszym tym trwaniem to jest właśnie Eucharystia i bycie z Panem Jezusem przed Najświętszym Sakramentem. I wtedy mam tę świadomość, że ja jestem przed samym Chrystusem, przed moim Bogiem. I coś więcej potrzeba, po prostu tylko ta tęsknota za Panem Jezusem na spotkanie z Nim. Także i ta śmierć nie powinna nas przerażać. No bo jeżeli mamy w miarę czyste sumienia i postępujemy według przykazań Bożych, i zawierzamy, po prostu ufamy i prosimy o miłosierdzie, bo właśnie jeżeli my nie będziemy prosić Pana Boga o miłosierdzie, to będziemy sądzeni, będzie nas sądził jako Bóg sędzia sprawiedliwy, a jeżeli będziemy prosić właśnie o to miłosierdzie, to Pan Bóg jest miłosierny, także myślę, że to jest takie moje krótkie zdanie. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam parafianka z parafii Okrzeja.
Dziękujemy.
Dziękujemy pięknie za to takie krzepiące słowo, takie bardzo też realistyczne. To jest ważne rzeczywiście, żeby próbować jakoś tę myśl o śmierci oswajać, bo to jest taki moment, który niestety w życiu każdego człowieka się zdarzy. Niestety czy stety, po prostu się wydarzy. trzeba pamiętać, że no będą różne reakcje. Nawet ojciec Pio w momencie śmierci sam się zastanawiał, czy jest zgodny, czy nie ma jakichś grzechów. Tam jako biografię opisuje, że drżał, że to przeżywał. Więc nawet głęboka wiara i nawet świętość życia nie jest gwarancją, że nas nie ogarną takie ludzkie emocje, ale my musimy cały czas jakby to pokonywać. Tu aspekt też obecności został znów podkreślony, więc jakby my dzisiaj mówimy sobie też w ogóle o spotkaniu, że ten Adwent to jest czas też takiego szczególnego spotykania się z Panem Bogiem. Mamy oczywiście różne ograniczenia, ale ludzka inteligencja też nas wzywa do tego, żebyśmy umieli pewne ograniczenia pokonywać. Jeżeli nawet fizycznie czasem nie możemy pójść do kościoła, są dzisiaj naprawdę piękne transmisje, są dobre konferencje duchowe, jest Pismo Święte, są materiały, czyli taka jakby próba spotykania się z Bogiem, szukania tej Bożej obecności. Warto pamiętać, że my no czekamy na Chrystusa, który jest no Emmanuelem. Tu to jest taki ważny tytuł, tak zostało opisane u Izajasza, Emmanuel, czyli Bóg z nami. I też samo imię Jezusa, jak się przypatrzeć imieniu hebrajskiemu, to jest takie imię jak Jozue, to jest ten sam rdzeń, czyli ktoś, kto nam towarzyszy w drodze do ziemi obiecanej. Chrystus jest takim jakby nowym Jozue, powiedzmy tak funkcjonalnie, czy oczywiście to jest zupełnie inny poziom tego Bożego działania, ale to jest po prostu ta sama idea Boga, który przychodzi, który jest obecny, który nas prowadzi, z którym się po prostu autentycznie możemy spotykać, więc ta Eucharystia, dobrze przeżywane adoracje, czytanie Pisma Świętego w taki mądry sposób, to są rzeczywiście bezcenne rzeczy i tu dziękujemy naprawdę za taką mądrą uwagę.
19:23. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tak właśnie sobie słucham waszej audycji. No i mój wujek przez długie lata czytał mi Biblię i zawsze mówił, czytał dużo też o Apokalipsie i zadawałem mu właśnie te pytanie, że dlaczego Apokalipsa? No jeśli jest Bóg, który nas kocha i w ogóle, to dlaczego ta Apokalipsa wszędzie jest pokazana? I on właśnie mi zawsze tłumaczył, że tłumacz sobie Apokalipsę, że to jest Epokalipsa. Czyli coś ciepłego, coś, co nas zbawi, coś przyjemnego i że nawet jak czytamy o jakiejś apokalipsie w Biblii, to mamy brać to do siebie jako coś dobrego, a nie coś złego, tak jak po prostu to tłumaczymy.
Tak, no to taka rzeczywiście gra słowna ciekawa. Sama idea jest dobra, bo rzeczywiście warto się przypatrzeć słowu Apokalipsa, które oznacza po prostu podniesienie zasłony, czyli objawienie czegoś. Generalnie dowiadywanie się nowych rzeczy, odkrywanie rzeczywistości nieba nie jest rzeczą przerażającą. Wielu z nas by chciało dzisiaj zobaczyć, jak wygląda niebo. Niektórzy wręcz mają pretensje do Pana Boga, że nie objawia, nie pokazuje życia świętych, że jakbyśmy mogli zobaczyć rzeczywistość nieba, to byśmy się bardziej czuli zachęceni do podążania w tym kierunku. Ale my mamy, tak jak naród wybrany miał takie pewne znaki, że ziemia obiecana jest obfita, to przynieśli winogrona, mówili, że są wspaniałe płody, że ziemia żyzna, mlekiem jednym płynącą. My też mamy trochę takich świadectw, więc słowo apokalipsa ze względu na współczesną kulturę, na filmy i na takie popularne tłumaczenie nam się kojarzy z zagładą. Tymczasem to nie ma nic wspólnego z zagładą. To jest objawienie Królestwa Bożego, zwycięstwa Chrystusa na końcu czasów. To jest objawienie niebieskiego Jeruzalem, które jest po prostu obrazem wszystkich ludzi związanych miłosną więzią z Panem Bogiem. To jest objawienie piękne, bardzo ciekawe. Ci, którzy się muszą martwić, to są grzesznicy. Apokalipsa pokazuje, że wszystkie te znaki, które są, wszystkie te, powiedzmy, trąby, wszystkie te kielichy, to są takie znaki, które mają przede wszystkim pobudzić ludzi niewierzących, ludzi źle żyjących do wiary, do zastanowienia się. Natomiast ci, którzy są sprawiedliwi, będą troszkę cierpieć, a oni naprawdę zmierzają w kierunku jakby odkrycia pełni. To, co święty Paweł mówi, no teraz widzimy pewne rzeczy jakby niewyraźnie, ale potem na samym końcu jakby zobaczymy je w sposób odpowiedni, jakby zobaczymy rzeczywistość nieba. Więc apokalipsa, tak rozumiana naprawdę biblijnie po chrześcijańsku, to jest objawienie piękna Królestwa Bożego. Więc to jest rzecz niezwykle pozytywna, bym powiedział.
Dziękuję i poproszę o podsumowanie.
Czytamy te słowa Pisma Świętego w kontekście pierwszej niedzieli Adwentu. Ja wspominałem o takim temacie spotkania, który się pojawiał, Boga, który przychodzi do grzeszników, świętego Pawła, który przez list spotyka się z mieszkańcami Koryntu. Chrystusa, który chce być cały czas obecny, który przychodzi, jest jakby obecny w życiu swoich ludzi. To jest dla nas, myślę, takie cenne wezwanie, żebyśmy pamiętali o tej Bożej obecności, żebyśmy też chcieli się z tym Bogiem spotykać, bo Bóg jest, można powiedzieć, wręcz do dyspozycji. Jestem tu z wami, jestem Emmanuelem. Pytanie jest o serce człowieka, czy pragnie tego Boga rzeczywiście widzieć. Okazuje się, że to pragnienie może zgasnąć. Ewangelia nam pokazuje, że można żyć też w takiej nocy. Noc w Piśmie Świętym to jest generalnie obraz bardzo często śmierci, ale tu mamy do czynienia takiego letargu, takiej sytuacji, która może nas czasem nawet przerastać. I Chrystus mówi, że nawet jeżeli czasem jest taka noc, to my czuwając, myśląc o Nim, wychodząc Mu naprzeciw, my naprawdę jesteśmy w stanie nawet takie trudne sytuacje przetrwać. Więc to jest takie orędzie nadziei. Dobrze byłoby zacząć ten adwent w czasach koronawirusa, kiedy mamy rozmaite ograniczenia, jako taki czas, kiedy rzeczywiście jesteśmy zaproszeni do spotykania się z Panem Bogiem. Jeżeli nie mogę pójść do kościoła, to ja po prostu myślę, to w jaki sposób się spotkam z tym Panem Bogiem, bo nie jest obecny, jest wszędzie, jest cały czas jakby otwarty na spotykanie się z nami, więc Pismo Święte, dobra modlitwa, adoracja oczywiście, msza święta, jeżeli mamy taką możliwość, to są zawsze rzeczy bezcenne, ale żeby jakby ciągle widzieć w tym Chrystusa, który właśnie przychodzi do nas i chce się z nami po prostu spotykać, więc obyśmy tego Chrystusa rzeczywiście spotkali, bo Adwent mówi, że On po prostu przychodzi. Teraz pytanie właśnie, czy my chcemy Mu wyjść naprzeciw?
Bardzo dziękuję. Ksiądz dr Marcin Zieliński, adiunkt przy Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także wicemoderator dzieła biblijnego Jana Pawła II w diecezji lubelskiej. Bardzo dziękuję, księże,
dziękuję
za to spotkanie.
Boże,
szczęść Boże. Dziękuję także Państwu. I zachęcam oczywiście do tego, żeby sięgnąć po Boże Słowo jeszcze przed niedzielą, tak żeby uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej było dla nas jak najbardziej owocne.